Dzisiaj pierwszy raz sięgam do księgi, której kazaniach unikałem, dlatego zawsze mówię, że jest dla mnie nie do końca zrozumiała. Jest to Księga Objawienia i jedyne, co najbardziej rozumiem z tej księgi, to, że Jezus zwycięży w końcu. Zasiadł już na tronie, ale zwycięży i Kościół zwycięży. Że szatan próbuje cały czas ten Kościół zdeptać, pokonać, ale Księga Objawienia pokazuje wyraźnie, że to się nie stanie, że Chrystus zwycięży i Jego Kościół okaże się zwycięski. Ale są miejsca w tej księdze, które są bardziej zrozumiałe, bo największy problem dla mnie to jest z tą symboliką, że nie wiem, w którym momencie jest mowa w symbolach, a w którym momencie jest mowa o jakiejś rzeczywistości tej prawdziwej. Także nie mam takiej aż wiedzy, żeby wiedzieć, co jest symbolem, a co nie. Ale drugi i trzeci rozdział tej księgi, listy do zborów, nie są symbolami, są zrozumiałe, chociaż Jezus odwołuje się do symboli, czy do obrazów bardzo zrozumiałych dla adresatów danego listu. Wiele lat temu słyszałem historię gdzieś przed II wojną światową. Nie pamiętam liczby, ale coś mi się wydaje. Próbowałem znaleźć tą historię w internecie, ale nie potrafiłem znaleźć dzisiaj. Historia 7 najbogatszych ludzi na świecie, którzy zawarli przymierze, że dołożą wszelkich starań i wszelkimi możliwymi sposobami pomnożą do niewyobrażalnej kwoty swój majątek. Finał był taki, że chyba z tego, co pamiętam, nikt z nich nie umarł śmiercią taką w tym swoim bogactwie. Po kilku latach, czy tam po, nie wiem po ilu latach, okazało się, że ktoś z nich, czy tam chyba co najmniej dwóch, zmarło w przytułku dla bezdomnych. Ale wszyscy potracili swój majątek. Tak ufali swojemu majątkowi, tak ufali sobie, że postanowili z wszelkimi możliwymi sposobami pomnożyć swój majątek. Trzeci rozdział, otwórzmy, mamy swoje Biblię, otwórzmy na trzecim rozdziale Księgi Objawienia od 14 do 22 wersetu czytamy. I Jezus do Jana mówi tak w 14 wersecie. A do anioła zboru w Laodycei napisz. To mówi ten, który jest Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. Znam uczynki twoje, żeś ani zimny, ani gorący, obyś był zimny albo gorący, a takżeś letni, ani gorący, ani zimny, wypluję cię z ust moich. Ponieważ mówisz, bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien nędzarz i biedak, ślepy i goły. Radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja oraz maści, by nią namaścić oczy twoje. Abyś przejrzał. Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam. Bądź wtedy gorliwy i upamiętaj się. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na jego tronie. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Żeby zrozumieć przesłanie tego listu, to musimy zrozumieć kontekst, do którego się Jezus odnosi w tym liście. Do rzeczy, które są bardzo zrozumiałe dla tego zboru. Zbór, może zacznę od, później przejdę do zboru, od miasta. Laodicea została zbudowana około 250 lat przed Chrystusem. Przez syryjskiego króla Antiocha II i nazwał to miasto imieniem swojej żony Laodicea. Miasto to leżało w bardzo bliskim sąsiedztwie Herapolis oraz około 17 kilometrów od Kolosów. Czy pamiętacie list do Kolosów? I 170 kilometrów od Efezu. Było bardzo dużym miastem handlowo-przemysłowym. Położone na przecięciu się trzech bardzo ważnych szlaków handlowych w tamtym czasie. I to sprzyjało temu, że to miasto zaczęło się bogacić. Było jednym z najbogatszych miast w starożytnym świecie. W około 133 roku, kiedy inwazja rzymska coraz bardziej rozprzestrzeniała się, zostało włączone czy zdobyte i stało się częścią Cesarstwa Rzymskiego. Aby uzmysłowić sobie bogactwo tego miasta, to i zdarzył się jeden fakt. W 17 roku po Chrystusie to miasto nawiedziło trzęsienie ziemi. W jakiejś części, w jakichś procentach to miasto legło w gruzach. Cesarz rzymski Tyberiusz zaproponował pomoc finansową dla Laodicei na odbudowanie się. Wiecie, co Laodicea zrobiła? Odmówiła. Powiedziała, że jesteśmy bogaci i nie potrzebujemy niczyjej pomocy. Sami odbudujemy swoje miasto. I tak zrobili. I okazuje się, że to przeniknęło do zboru. Jezus mówi, ponieważ mówisz, bogaty jestem i wzbogaciłem się. I niczego nie potrzebuję. Nic mi nie jest potrzebne, ten zbór mówi. Ani żadna pomoc. Nawet Bóg nie jest nam potrzebny. Super, super żyjemy. Ale to miasto też nie posiadało własnego ujęcia i wody i było zmuszone sprowadzić ją z pobliskiego Herapolis. Mieli niedaleko dwie rzeki, z której mogli czerpać wodę do miasta do picia. Ale w swojej takiej pysze, no, będziemy zimną wodę brać z rzeki. No przecież w Herapolis 6 kilometrów tylko dalej są gorące źródła, więc my będziemy czerpać z gorących źródeł i sobie dostarczymy do miasta gorącą wodę. Jednak po drodze, kiedy zbudowano te kaskady i bezpośrednio z gorących tych źródeł woda płynęła do miasta, no to przez 6 kilometrów co może się stać? Schładzała się ta woda. Więc do miasta docierała letnia. Ale ta woda była pełna minerałów. I letnia woda mineralna, to co czytamy, tutaj znam uczynki Twoje, żeś ani zimny, ani gorący, obyś był zimny albo gorący, a takżeś letni, to Ciebie wypluje. Letnia mineralna woda nie nadaje się do picia. Głównym źródłem bogactwa Laodycei był przemysł odzieżowy i farmaceutyczny. Ubiory z Laodycei były pożądanym towarem na ówczesnym świecie. To były, można powiedzieć, markowe ubrania, tak jak dzisiaj wziąć Levisa, inne takie markowe ubrania. To tym w tamtym czasie szaty z Laodycei były dla ówczesnego świata. Dlatego, że wokoło Laodycejczycy hodowali owce i kozły. I czy to miejsce właśnie, te gorące źródła z pełnym minerałów powodowały, że ta wełna gatunkowo była jedną z najlepszych, jakie można było pozyskać? Ona lśniła z tego, co gdzieś czytałem. Więc ubrania szyte z tej wełny były bardzo dobrej jakości. I były pożądanym towarem na całym ówczesnym znanym świecie. Ale też mieli rozbudowane, można powiedzieć, rozbudowany przemysł farmaceutyczny, który też bardzo wysoko stał. Mieli rozwinięte banki, więc pod względem finansowym też bardzo dobrze funkcjonowali. Laodycea też była ośrodkiem kultowym Boga Men, czyli Bóg sztuki lekarskiej. I w tej świątyni wyrabiano maści oleju nardowego i specjalny proszek na słabe i chore oczy, co przynosiło miastu sławę i bogactwo. Dlatego Jezus mówi: radzę Ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość Twoja oraz maści, by nią namaścić oczy Twoje, abyś przejrzał. I w takim mieście, w takich okolicznościach powstał zbór w Laodycei. Był jednym z trzech takich współpracujących ze sobą zboru. To było takie trio. Zbór w Laodycei, w Hierapolis i w Kolosach. One były bardzo blisko siebie. Niektórzy bibliści mówią, że list do Efezjan to tak naprawdę jest list do Laodycei. Dlatego, że nie chce się jakoś tak za bardzo uwierzyć, żeby Paweł, który był bardzo blisko ze zborem w Efezie, pamiętacie ostatni jego pobyt przed aresztowaniem w Jerozolimie, kiedy odwiedził zbór w Efezie, to starsi tego zboru odprowadzili go do statku i padli na kolana, płakali i błagali, bo było już proroctwo, że Paweł zostanie w Jerozolimie uwięziony, więc błagali go, żeby nie płynął do Jerozolimy. I że nie ma w innych listach jest zawsze jakieś osobiste wtrącenie, jeśli to był zbór, który znał. I jakby nie, bibliści mówią, że mało prawdopodobne jest, że gdyby był to zbór, gdyby list był naprawdę do Efezu, żeby Paweł nie wtrącił jakichś osobistych rzeczy w tym liście. A tym bardziej, że znaleziono najstarsze, stare manuskrypty, które nie zawierają, właśnie tego listu do Efezjan, które nie zawierają w swojej nazwie, w tej treści nazwy zboru, do którego zostało skierowane. Że w niektórych nawet znaleziono jakby puste miejsce, tam gdzie jest mowa o Efezie, jakby zostało to, dzisiaj byśmy powiedzieli, wygumkowane. Dlatego, że w starożytnym coś w zborze Laodycei się stało, że próbowano wymazać z historii ten zbór. Czyli to, co w starożytności się działo, jeśli coś się okryło, czy król nawet jakiś okrył się hańbą, to pamięć o nim wymazywano ze wszystkich tabliczek, w których można było to zrobić. I zbór Laodycei był jednym z wielu domowych zborów w tamtym czasie. Paweł w liście do Kolosan w czwartym rozdziale, kiedy już kończy swój list, pozdrawia od 12 wersetu, czwarty rozdział od 12 wersetu. Pozdrawia was Epafras, który pochodzi spośród was, sługa Chrystusa Jezusa, który nieustannie toczy za was bój w modlitwach, abyście byli doskonali i trwali we wszystkim, co jest wolą Bożą. Wystawia mu bowiem świadectwo, że ponosi wielki trud za was i za tych, którzy są w Laodycei i w Hierapolis. Pozdrawia was Łukasz, lekarz umiłowany, i Demas. Pozdrówcie braci w Laodycei i Nymfasa i zbór, który jest w jego domu. A gdy ten list będzie u was odczytany, postarajcie się o to, aby został odczytany także w zborze Laodyczyków, a ten, który jest w Laodycei, i wy też przeczytajcie. Ale to był też zbór noszący całkowicie charakter swojego miasta. Tak jak wspominałem, kiedy zostało zburzone to miasto przez trzęsienie ziemi, Laodycejczycy powiedzieli, że nie potrzebujemy żadnej pomocy. My sobie sami poradzimy. My, cesarzu, zatrzymaj swoje pieniądze u siebie. Nas stać jest na odbudowę. I zbór funkcjonuje podobnie. Jeszcze raz wracając do 17 wersetu. Ponieważ mówisz, bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję. Czyli zbór, który bardzo mocno odzwierciedla charakter swojego miasta. Szczycił się bogactwem, wielkością, sławą i przepychem. Był przesadnie ambitny i samowystarczalny. Był zborem, niestety, odstępczym. Ale nie wiedział o tym i chyba nie chciał wiedzieć. Jest jedynym zborem spośród zborów wymienianych przez Jana, gdzie Chrystus nie wymienia żadnej zalety. Jak przyjrzymy się sześciu pozostałym w tym wcześniejszym listom, to mówi, mam ci za złe to i to. Ale w tym byłeś dobry. W tym liście nie ma wymienionej ani jednej pozytywnej cechy tego zboru. Od początku do końca jest tylko negatywna mowa o tym zborze. Bo był tak zajęty swoim bogactwem i domniemaną pobożnością, że zabrakło w nim miejsca dla Pana, który niepostrzeżenie znalazł się za drzwiami zboru. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Ten werset dość często jest przytaczany przy ewangelizacji, że to Chrystus stoi u drzwi serca i puka do niego i jeśli otworzysz, wejdzie, nawróci się. Nie w tym kontekście. Tu nie jest mowa o człowieku. Tu jest mowa, w tym liście jest mowa, że Jezus znalazł się poza drzwiami zboru. Jest na zewnątrz. Nie wiadomo, w którym momencie to się stało, ale w zborze zabrakło miejsca dla Chrystusa. niepostrzeżenie został wypchnięty poza drzwi zboru. Ten list możemy podzielić na cztery takie części. Werset 14 mówi o osobie Jezusa Chrystusa. Od wersetu 15 do 17 są zarzuty pod adresem zboru. Od 18 i 19 są rady dla zboru. Co zbór ma zrobić, żeby wrócić na właściwą drogę? I w wersecie 20 do 21 są obietnice dla zboru. A do anioła zboru w Laodycei napisz. To mówi ten, który jest Amen. Świadek wierny i prawdziwy. Początek stworzenia Bożego. Tu jest przedstawiana osoba Jezusa Chrystusa. Do każdego zboru zupełnie inaczej jest przedstawiany. Izajasz w 65 rozdziale w 16 wersecie powiada tak, 65 Izajasza, 16 rozdział, 16 werset. Także kto w kraju będzie błogosławił w imię Boga wiernego. W oryginale hebrajskim jest powiedziane w imię Boga Amen. A kto w kraju będzie przysięgał na Boga Amen. Gdyż dawne udręki poszły w zapomnienie i są zakryte przed moimi oczami. Bibliści mówią, że tutaj Jezus przedstawia się Amen tak jakby z dwóch powodów. Po pierwsze, wiemy, że na koniec modlitwy zazwyczaj mówimy Amen. Rozumiem, że wiemy, co to znaczy. Że tak niech się stanie. Więc Jezus się przedstawia Amen, czyli mówi, że to, co mówię, to gwarantuje, że to się wypełni. Że to się stanie. Jest Amen jeden z tytułów Pana Jezusa. I też to Amen wskazuje, że Jezus jest gwarancją wypełnienia się wszystkich obietnic. Ani jedna nie zostanie niespełniona. Ale myślę, że też jest drugi powód. To mówi ten, który jest Amen. Pamiętacie, gdy w wstępie mówiłem, jak nazywał się Bóg czczony w Laodycei? Men. W Grece postawienie litery A na samym początku jakiegoś wyrazu powoduje zaprzeczenie. Czyli jeśli jest słowo wiara i do z początku postawimy literę A, no to zmienia na niewiarę. Czyli Jezus się przedstawia Amen w przeciwieństwie do tego Mena, którego czczono w Laodycei. I to bardzo, bo można powiedzieć tak jakby Laodyczycy w nim pokładali swoje zaufanie, bo to całe bogactwo tak jakby od niego, bo to w świątyni Mena wyrabiano te maści nardowe, ten proszek na chore oczy, który był bardzo znany i rzeczywiście leczył. Gdzieś czytałem, że lekarze jest kilku lekarzy zapisanych w historii, wybitnych lekarzy i ci lekarze pochodzili z Laodycei. Czyli przemysł farmaceutyczny, leczenie było w Laodycei na bardzo wysokim poziomie. Czyli słowo amen tutaj użyte, to zostało użyte na potwierdzenie prawdziwości Bożych słów. Że to Jezus jest tą prawdą i to słowo, które wypowiada, jest prawdziwe. Że znaczy, że jest niezawodny, wierny i prawdziwy. Jezus mówi do tego zboru: znam uczynki Twoje, znam Ciebie osobiście. Znam Ciebie dokładnie, jaki jesteś. Znam uczynki Twoje, żeś ani zimny, ani gorący, obyś był zimny albo gorący, a także letni, ani gorący, ani zimny, wypluję Cię z moich ust. Zazwyczaj od dawien dawna, kiedy czytam ten fragment, to jakoś nie widzę tutaj negatywnego spojrzenia na to, abyś był zimny. Woda źródlana, ta mineralna, jest zdatna do picia, tylko gorąca i zimna. I to jest obraz, który Laodyceusy bardzo dobrze rozumieli. Dlatego Jezus mówi, abyś był gorący albo zimny. Ale skoro jesteś letni, jak ta wasza woda, która wpływa do waszego miasta, która nie jest zdatna do picia, to wypluje ciebie z moich ust. Czyli inaczej mówi, abyś był użyteczny, bo gorąca woda i zimna woda jest użyteczna. Czyli Jezus mówi, bądź użyteczny dla mojego królestwa, ale skoro jesteś letni, to ciebie wypluję. Bo znam uczynki twoje. Wiem, jaki jesteś. I widzę, jak w twoim zborze wzrasta tolerancja dla grzechu. Skoro jesteś letni, to ciebie wypluję. Letniość budzi odrazę u Boga. Ale też Jezus stawia drugi zarzut, zarozumiałość i samozadowolenie. Ponieważ mówisz, bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien, nędzarz i biedak, ślepy i goły. Uważali Laodyceuszczycy, uważali siebie za bardzo na piedestale stawiali. A Jezus mówi, ale wy nie wiecie, że jesteście goli i najbardziej pożałowania godnymi ludźmi. Jesteście nadzy. Szczycicie się swoimi ubraniami, które cały świat pożąda, aby je posiadać. Są wysokiej gatunku, ale tak naprawdę jesteście nadzy. I przez ten zarzut Jezus chce pokazać ich prawdziwy stan, ich duszy. Przyjrzyjcie się sobie, jacy naprawdę jesteście. Nie tym, czym szczycicie się, nie tym, nie patrzcie na to, co sobie wmawiacie, ale przyjrzyjcie się, jaki jest stan waszej duszy. Ale Jezus nie pozostawia ich w tym miejscu, ale daje rady, co mogą zrobić, żeby zmienić swoje miejsce, w którym się znajdują. Jezus zawsze wskazuje drogę wyjścia z każdej sytuacji. Jeśli uzmysławia grzech człowiekowi, to od razu pokazuje wyjście z tego grzechu. On nie tylko gani, ale pokazuje, co należy zrobić, by stanąć na nogi. I pierwsza rada mówi, radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego. U mnie nabądź tego złota, tego bogactwa. Pamiętacie, co Jezus mówi, że w królestwie, że bardziej szukajcie tego skarbu, tego bogactwa, którego ani mól, ani rdza nie zniszczy. Tego bogactwa, które jest w królestwie mojego Ojca, mówi Jezus. To, za tym, tego bogactwa jako wierzący powinniśmy szukać. W ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe. I to jest druga rada. Radzę ci, abyś przyodział białe szaty. Dlaczego białe szaty? Zastanawialiście się, dlaczego Biblia mówi o białych szatach dla ludzi wierzących? Tutaj na pewno też w kontrakcie, dlatego że Ladojczycy specjalizowali się w czarnych owcach, czyli w hodowaniu czarnych owiec i w produkowaniu czarnych szat. Jezus mówi, u mnie nabądź białej szaty, załóż białą szatę. A dlaczego jako wierzący mamy zakładać białe szaty? Bo na białej szacie dokładnie widać wszelki brud. Więc jeżeli chodzę w białej szacie i widzę, że pojawiła się plama, to idę do baranka, by uprać tą szatę w jego krwi. Aby ją z powrotem oczyścić. Jeśli chodzę w białej szacie, to trzymam swoje życie duchowe w pionie. Hrabia Zinzendorf, też stoi jego biografia tutaj na półce. Hrabia Zinzendorf powiedział: sprawiedliwość i krew Chrystusa jest moim klejnotem i galową szatą przed Bożym obliczem, gdy kiedyś wejdę do nieba. Sprawiedliwość i krew Chrystusa jest moją galową szatą, którą przyodziewam. Gdzie grzesznik się udaje? Pod Golgotę, aby przykryła go krew Chrystusa. Bo ta Chrystusowa sprawiedliwość i Jego przelana krew jest moim klejnotem. Jest tą galową szatą, którą przyodziewam. W drugim liście do Koryntian, w 5 rozdziale od 1 do 5 wersetu czytamy o przyodziewaniu się. I 3 werset mówi, abyś został znalezionym przyodzianym, a nie nagim. Zbór w Laodycei został znaleziony w tym momencie nagim. Przyodziej szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja. Oraz maści, by nią namaścić oczy twoje, abyś przejrzał. I historia mówi, że te maści, ten proszek na te oczy, to nie było jakieś, aby tylko takim kitem, który się wciskało ludziom. Ta maść i ten proszek rzeczywiście pomagały ludziom chorym na oczy. Były dobrym lekarstwem. Ale Jezus mówi, u mnie nabądź tej maści, abyś przejrzał. abyś zobaczył swoją nagość i przyodział białe szaty. Paweł w liście do Efezjan, kiedy modli się o zbór w Efezie, mówi w 17 i 18 wersecie mówi tak: aby Pan Bóg naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego i oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego. Czyli Jezus mówi: u mnie nabądź tej maści i namaść i pomasz nią swoje oczy, abyś przejrzał i zobaczył, jakie jest bogactwo chwały w Chrystusie Jezusie. Jaka jest w Nim nadzieja, do której was powołał. Ale Jezus też mówi do zboru: tych, których kocham, to karcę. I karcenie Boże może bardziej jest oświeceniem niż karą. Bo wszelkie Boże karcenie, jak czytamy na kartach Biblii, ma za zadanie otworzyć nasze oczy na grzech w naszym życiu. To nie jest, aby coś... aby wbić nam jakąś szpilkę. Bóg, jeśli kocha, to i karci. Ale nie po to, żeby nam dopiec, ale żeby otworzyć nasze oczy. I piąta rada, Jezus mówi w 19 wersecie: bądź wtedy gorliwy i upamiętaj się. Historia powiada, że chyba Ladojczycy, zbór Ladojcei nie wziął do serca tego listu i nie upamiętał się. Bardzo szybko zniknął ze zborów w tamtym czasie. Po prostu przestał istnieć. Nie wzięli sobie Bożego ostrzeżenia, Bożej rady do swojego serca. I chociaż Jezus mówi do nich: oto stoję u drzwi i kołaczę. Wypchnęliście mnie poza drzwi waszego zboru, ale stoję u drzwi i kołaczę. I jeśli usłyszycie mój głos i otworzycie drzwi, wstąpię do Niego i będę z Nim wieczerzał, a On ze mną. W tamtym czasie wieczerza to znaczyło taką ucztę, gdzie po ciężkim dniu pracy zasiadało się do takiego późnego obiadu, już takim w spokoju, że nie ma żadnych obowiązków, nigdzie nie trzeba się śpieszyć. I można przy stole było zasiąść, swobodnie porozmawiać, spędzać z sobą czas. Bo było już takiego bez patrzenia na zegarek, że jeszcze to muszę zrobić, jeszcze tamto muszę zrobić. Daje też drugą obietnicę: zwycięzcy, pozwolę zasiąść ze mną na twoim tronie. Jezus jeszcze daje szansę, mówi: jeszcze kiedy się upamiętacie otworzycie drzwi, będę z wami wieczerzał. To jest ta pierwsza obietnica, ale zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie. Nie przekreślił tego zboru. Ale składa im obietnicę. Jako ten, który jest wierny, który dotrzymuje wszystkich obietnic. Jezus mówi, ja ze swojej strony gwarantuję, że dotrzymam. Co dzisiaj możemy wziąć dla siebie z tego listu? Na pewno, kiedy przyglądamy się temu listowi i widzimy, co tam się dzieje, to możemy zauważyć, że dzisiaj zaczyna dziać się podobnie. Coraz więcej świata wkrada się do zborów. W zborach wzrasta tolerancja na grzech pod przykrywką miłości, zrozumienia. I to powoduje, że stajemy się obojętni na grzech, który zaczyna panować w życiu ludzi wierzących. Zaczynają się zacierać granice między tym, co święte, a tym, co nieświęte. I z czasem niezauważenie Chrystus znajduje się poza drzwiami Kościoła. Ale On nie odchodzi obrażony. Stoi u drzwi i puka. Jezus do każdego zboru mówi, znam uczynki twoje. Jakim zborem jesteśmy? Co Jezus mógłby powiedzieć o nas? Jaki list mógłby do nas napisać? On zna nas dokładnie. Na pewno jest zachętą do tego, aby być użytecznym dla Niego, żeby nie być letnim. Ale bądź zimny, albo gorący. Bądź, Jezus mówi, bądź użyteczny dla mnie, dla mojego królestwa. Nie bądź letni. Bądź zimny albo gorący. A ja będę ciebie używał w moim królestwie. Przyodziewaj białe szaty. Chodź w tych białych szatach, które będą ciebie odróżniać od tego świata. Bądź ludem świętym. Boża świętość pokazywała, że jego lud, przynajmniej miała pokazywać, że jego lud jest inny niż narody, które otaczały Izraela. Świętość w naszym życiu ma pokazywać, że jesteśmy inni niż ludzie, którzy nas otaczają. Że Chrystus panuje w naszym życiu. Amen.